Prawo i Sprawiedliwość chce unieważnienia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Klub skieruje w tej sprawie protest wyborczy do Sądu Najwyższego. PiS przytacza w proteście wiele nieprawidłowości, do których miało dojść przy liczeniu głosów. Między innymi otwarte urny w niektórych lokalach wyborczych, czy też opuszczenie lokalu bez wywieszenia na drzwiach protokołu z głosowania. Taka sytuacja miała miejsce w około 40 komisjach. Wybory odbyły się z naruszeniem przepisów europejskich i krajowych. Przeprowadzone zostały w niechlujny sposób, urągający dobrym praktykom, bez szacunku dla wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Mówi Anna Sikora, kierująca zespołem Prawa i Sprawiedliwości do spraw monitorowania wyborów.
Chcę oświadczyć, iż Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość złoży do Sądu Najwyższego protest wyborczy przeciwko ważności wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. My nie mówimy o zmianie wyniku, my mówimy o nieważności wyborów, dlatego że zarówno przed, jak i w trakcie i po nich wystąpiły naruszenia, które godzą wyborców. Nie ma nic ważniejszego dla obywateli niż akt wyborczy. Jest to jakby akt, za każdym razem akt założycielski, to znaczy to oświadczenie czy o sytuacji naszego państwa. I jeśli Sąd Najwyższy, w co chce wierzyć, uzna nieważność tych wyborów, no to cóż, to je powtórzymy.
Jeśli Sąd Najwyższy uzna zasadność protestu, wówczas oceni, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów miało wpływ na wynik wyborów. Sąd Najwyższy może zadecydować też o przeprowadzeniu ponownych wyborów. Krucjata różańcowa za ojczyznę apeluje o czynny protest w sprawie pseudospektaklu Golgota Piknik, który obraża uczucia religijne katolików. W ramach poznańskiego Malta Festival hiszpańsko-argentyński pseudoartysta ma zaprezentować przedstawienie, w którym jawnik kpi ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Paszkwil zawiera też sceny obsceniczne, pełne pornografii. Zarzuca chrześcijaństwu sprzyjanie seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich przez księży i zakonników. Jako katolicy nie możemy pozwolić na to bluźnierstwo, musimy postawić tamę złu, mówi Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej.
Najpierw się atakuje kościół katolików, atakuje się słowem poprzez sztukę czy pseudokulturę, a potem dochodzi już do aktów przemocy fizycznej. To myślę, po prostu to nie może być naszego przyzwolenia. Dlatego zamierzamy po prostu w ogóle nie dopuścić tego, żeby ta sztuka została przedstawiona. I dlatego właśnie 27 czerwca chcemy, żeby jak najwięcej osób zjechało się do Poznania. Chcemy tam być, ponieważ ta pseudosztuka będzie wystawiana o godzinie 21, ale my już tam musimy być wcześniej, o godzinie 18. No nie możemy powiedzieć, jaką dokładnie formę przybiera nas protest, ale niewątpliwie są formy wypracowane w stanie wojennym, fittingi na przykład, prawda? I jeśli będzie nas bardzo dużo, to jesteśmy w stanie zablokować w ogóle wejście do tego budynku, jesteśmy w stanie zablokować ten budynek, ale to jest właśnie najważniejsze, żebyśmy się obudzili, żebyśmy nie byli wierni.
Golgota Piknik była już przyczyną masowych demonstracji i protestów, m.in. we Francji. Teraz pseudospektakl trafi do Polski. Ma być wystawiony w ramach poznańskiego Malta Festival, który jest finansowany z publicznych pieniędzy. Po bluźnierczej instalacji Adoracja w Stołecznym Centrum Sztuki Współczesnej będzie to kolejna odsłona walki z wiarą, przypomina w interpelacji kierowanej do premiera Prezydium Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. A w internecie można podpisać się pod protestem w sprawie skandalicznego spektaklu. Petycja jest skierowana do Michała Merczyńskiego, dyrektora poznańskiego festiwalu. Parlamentarny Zespół do Spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa apeluje o pilną interwencję w sprawie nietolerancji wobec katolików, sygnatariuszy tzw. deklaracji wiary. Szef zespołu, poseł Krzysztof Szczerski, wysłał w tej sprawie list do Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz. Wyrażam zdumienie i zatrwożenie, iż nietolerancja przybiera nie tylko formę nagonki i publicznego linczu, ale także wiąże się z wywieraniem presji powiązanej z domyślnymi groźbami wyciągania konsekwencji wobec sygnatariuszy deklaracji. Tak czytamy w liście. Poseł Krzysztof Szczerski zwraca uwagę, że groźby pod adresem katolików padają także z ust przedstawicieli władz publicznych.
Tak jak minister zdrowia, wiceminister zdrowia czy parlamentarzyści innych partii, którzy domagają się wyciągnięcia zawodowych konsekwencji wobec osób, które po prostu publicznie zadeklarowały swoją wiarę. No, jeśli do tego dopuścimy w Polsce, że publiczna deklaracja wiary będzie powodowała utratę pracy czy też takie medialne posponowanie i piętnowanie, to znaczy, że jesteśmy krajem głębokiej nietolerancji religijnej i krajem, który łamie swoją własne konstytucyjne normy. Te rzeczy są niedopuszczalne i ja żądam i wnioskuję do pani rzecznik Praw Obywatelskich o pilne zajęcie się tą sprawą, zajęcie swojego stanowiska publicznie, potępienie tego typu zachowań.
Według posła działania skierowane przeciwko sygnatariuszom deklaracji naruszają ich prawa obywatelskie oraz są sprzeczne z artykułem 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi, że podpisywanie deklaracji wiary nie jest sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej. Jak dodaje, jakiekolwiek uzależnienie prawa wykonywania zawodu lekarza od wyznania tej wiary przez lekarza jest absurdem.
zapisy tej deklaracji wiary nie mogą spowodować jakiegokolwiek postępowania samorządu lekarskiego wobec tych lekarzy, a wręcz powinniśmy dumni, że oni zechcieli publicznie swoją wiarę wyznać. I zresztą to publiczne wyznanie wiary przez katolików ma miejsce wielokrotnie i w przeszłości nikomu to nie przeszkadzało. W końcu nasze, czy ich służby bezpieczeństwa mają sfotografowane od wielu lat procesje Bożego Ciała i wystarczy krótka identyfikacja. Zatem wracamy do lat przeszłych, wracamy do lat tych smutnych sprzed 25 lat, kiedy uczestnictwo w wierze było karalne.
Deklaracja wiary to sześciopunktowy dokument, który głosi między innymi pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim oraz potrzebę przeciwstawiania się narzucanym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji. Dokument podpisało dotąd około 3000 osób związanych ze służbą zdrowia. Polimex Mostostal, największa firma budowlana, może jeszcze w tym tygodniu upaść. Spółka, która zatrudnia kilka tysięcy osób, jest ostatnią kontrolowaną przez polski kapitał. Jak napisał jeden ze dzienników, firma jest winna bankom 870 milionów złotych. Ponadto otrzymała od instytucji finansowych 2 miliardy złotych gwarancji. Polimex nie jest w stanie obsłużyć tak wysokiego zadłużenia. Jutro mija termin na spełnienie przez spółkę warunków porozumienia z wierzycielami. Największy problem firma może mieć z bankiem Pekao S.A., kontrolowanym przez włoski UniCredit. Podobna sytuacja miała miejsce 2 lata temu. Wówczas głos zabrał minister skarbu. Poseł Andrzej Adamczyk będzie wnioskował o zwołanie posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w tej sprawie. Wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury pyta, dlaczego w styczniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała z tą firmą kontrakt na budowę 40-kilometrowego odcinka autostrady A4.
Na dzień czy dwa przed zerwaniem tego kontraktu wiceminister infrastruktury obecny na rozmowach z wykonawcami w Rzeszowie ogłosił, że do końca stycznia ma zostać uruchomiony program naprawczy, a firma ma dalej realizować inwestycje. Następnego dnia, pomimo tutaj deklaracji ministra, generalna zerwała ten kontrakt. Nasuwa się pytanie, czy generalna dyrekcja, czyli inwestor płacący w imieniu rządu, wypłacał firmie pieniądze, czy zablokował pieniądze, czy doprowadził do zatoru przepływu finansowego, czy działanie z administracji rządowej czy działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad doprowadziły do takiego stanu spółkę, że dzisiaj musimy się liczyć z jej upadłością.
Upadłość Polimexu może odbić się znacznie na naszej gospodarce. Firma jest zaangażowana w rozbudowę należącej do PGE elektrowni Opole i należącej do Enei elektrowni Kozienice. Prorosyjscy separatyści zaatakowali jednostkę Państwowej Straży Ukrainy w Ługańsku. Od kilkunastu godzin trwa szturm. W walkach zginęło co najmniej 5 prorosyjskich bojowników. W ataku bierze udział około 400 bojowników, którzy używają broni maszynowej oraz granatników. Wspierają ich snajperzy. Funkcjonariusze służby granicznej bronią się sami. Nie otrzymali na razie wsparcia ze strony ukraińskich sił antyterrorystycznych. Wysłano myśliwce, jednak nie mogą one prowadzić ostrzału w mieście. Z kolei Rosja przygotowuje swój projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie. Projekt zakłada również powstanie korytarzy humanitarnych na wschodzie Ukrainy. Kolejny krwawy atak w Nigerii. Co najmniej 40 osób zginęło w rezultacie wybuchu bomby w mieście Mubi na północnym wschodzie kraju. Okoliczności wybuchu bomby nie są jeszcze znane. Informacje na ten temat są rozbieżne. Dotąd nie podano, ilu Nigeryjczyków odniosło rany. Nie wiadomo także, kto stoi za zamachem, choć podejrzenia od razu spadły na islamistyczne ugrupowanie Boko Haram. Tymczasem nigeryjskie siły bezpieczeństwa, wspierane przez oddziały międzynarodowe, wciąż poszukują porwanych przez islamistyczne Boko Haram uczennic. Prezydent kraju zarządził w ubiegłym tygodniu operację na pełną skalę wymierzoną w terrorystów z Boko Haram. I na zakończenie posłuchajmy jeszcze informacji o pogodzie. A jutro na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. W Karpatach możliwy przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, okresami deszcz. Temperatura od 12 stopni miejscami na wybrzeżu, 16 w centrum do 21 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby na wybrzeżu okresami umiarkowany, na północy z kierunków północnych i wschodnich, a na południu z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie. I tą informacją kończymy już wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę.